Umiłowani w Jezusie Panu naszym, kochane braterstwo, kochana młodzieży, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, pokój wam. Braterstwo, bardzo się cieszę, że mogę być wśród was, że możemy wspólnie zanosić modlitwy, pieśni do tronu niebieskiego Ojca. Takie nasze wspólne spotkanie, gdzie możemy uwielbić Pana Boga, zastanowić się nad dobrym Słowem Bożym, wymienić chociażby uśmiech, miłe spojrzenie, miły braterski, serdeczny uścisk dłoni, powodują, że nabieramy tej nowej siły do pielgrzymowania po wąskiej drodze za wystawionym nam wzorem w Jezusie Chrystusie. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym ja braterstwu przekazać bratnie serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego od zboru w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem, a ostatnio miałem ten błogi przywilej z łaski Pana odwiedzić takie zbory jak Warszawa, Raszówek, Olsztyn. I ci bracia z tych zborów również prosili, aby was tutaj serdecznie pozdrowić. Kochani braterstwo, jak już wspomniałem, celem naszego wspólnego zejścia się tutaj jest zastanowić się nad dobrym Słowem Bożym. Bo to Chrystus, nasz drogi Zbawiciel, jest głównym tematem całego Słowa Bożego. Braterstwo, ilekroć bierzemy Biblię do ręki, to nasza postawa powinna być taka, jak mędrców ze wschodu, którzy tyle przeszli, aby szukać Pana Jezusa. Wszystko w Biblii jest o Nim. To Jezus właśnie jest centralną postacią w Bożym planie zbawienia. Przystępując do czytania, rozważania Słowa Bożego, mamy z wielką pokorą, aby się dowiedzieć tego, co Bóg chce nas nauczyć. Tak właśnie jak w przybytku. Chleby pokładne ułożone były w 2 stosy po 6 każdy i były pokarmem dla kapłanów. Tak 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu są pokarmem dla nas. Ale tak jak w przybytku, chleby te były posypywane kadzidłem, a przecież kadzidło to modlitwy świętych. Tak też i my, badanie Słowa Bożego, zastanawianie się nad Biblią Świętą, rozpoczęliśmy też również pieśnią i modlitwą. Jak braterstwo zapewne zauważyli, bracia organizatorzy na hasło myśl przewodnią naszej konwencji wybrali tekst z psalmu 45, 7 wierszu. Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie. Braterstwo, do kogo te słowa się odnoszą? Tron Twój, o Boże, czyli do Boga? Jakby sugerował ten tekst? Ale przychodzi nam z pomocą święty apostoł Paweł w liście do Żydów w 1 rozdziale i 8 wierszu i jeszcze raz jakoby ten fragment Słowa Bożego przytacza. List do Żydów, 1 rozdział, 8 wiersz. Lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków. A więc do kogo mówi? Do Syna. Słowa te odnoszą się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. A braterstwo, kim był Pan Jezus? To pytanie zadawali sobie nawet Jego współtowarzysze, zwłaszcza wtedy, gdy zobaczyli, w jak cudowny sposób gromi burzę i ucisza rozkołysane wiatrem jezioro. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 41 wiersz. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 41 wiersz. I mówili jeden do drugiego. Kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Przy innej okazji Pan Jezus pyta uczni, a waszym zdaniem to kim jestem? Co byś, kochana siostro, odpowiedziała na tak postawione pytanie? Kim dla ciebie jest Chrystus? Czy może Jezus rzeczywiście jest Bogiem? Ja mógłby sugerować nasz tematowy tekst? Bo przecież wielu tak sądzi. Ale jego otoczenie nigdy nie uważało go za Boga. Odpowiadając na powyższe pytanie, święty apostoł Piotr powiedział, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Święty apostoł Paweł to tak napisał o Chrystusie w jednym ze swoich listów. Są to słowa napomnienia i nauki dla nas. List do Filipensów, 2 rozdział, 5 i następne wiersze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociażby w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie, był posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, dlatego Bóg go wielce wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Braterstwo, sam Chrystus również nigdy nie uważał się za Boga. Przyznawał natomiast, że jest tym obiecanym Mesjaszem. Chyba wszyscy znamy rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką przy studni. Przyznawała ona, że przyjdzie taki czas, kiedy na ziemi będzie Mesjasz i naprawi wszystko. Co Pan Jezus wtedy odpowiedział? Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Jednakże to nie znaczy, że uważamy, iż Chrystus był zwykłym człowiekiem. Był kimś wyjątkowym, ponieważ Bóg stworzył go przed innymi swoimi dziełami. List do Kolosensów, 1:15 mówi tak. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Biblia mówi o Panu Jezusie obecnym już podczas stworzenia świata. Te znane nam wszystkim słowa z pierwszej księgi Mojżeszowej, 1:26 uczyńmy człowieka. Występująca tu liczba mnoga uczy nas, że przy stworzeniu świata ktoś Panu Bogu towarzyszył, a tym kimś był Pan Jezus w swojej przedziemskiej postaci. O tym właśnie wspomina na innym miejscu święty apostoł Paweł w liście do Żydów w 1:10. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, niebiosa są dziełem rąk Twoich. Zacytujmy tutaj, braterstwo, również słowa Pana Jezusa, jakie wypowiedział, a ewangelista Jan zapisał w 8:56 i 58. Ewangelia Jana, 8:56. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. To zdanie Pana Jezusa, braterstwo, ma bardzo wiele znaczeń. Po pierwsze, Abraham widział dzień pański w tym znaczeniu, że był świadkiem działań, jakie wykonywał Logos Boży. Na przykład przynoszący Abrahamowi wieść o zniszczeniu Sodomy, ale również to, co jest wspomniane w Dziejach Apostolskich, 7:37. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jako ja wzbudzi wam Pan pośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Z tych słów, braterstwo, jasno wynika, że Mojżesz na górze Synaj rozmawiał z kim? Z Panem Jezusem w jego przedludzkiej postaci. To Pan Jezus właśnie był z tym wybranym narodem podczas jego całej wędrówki po pustyni. List do 1 Koryntów, 10:4. Znane słowa. Wszyscy tenże napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Po drugie, braterstwo, Abraham widział dzień pański oczyma wiary podczas ofiarowywania swojego syna Izaaka. Zobaczył wtedy, zrozumiał, jak wielkiej ofiary trzeba było, aby zbawić świat i braterstwo i zmazać nasze grzechy. Po trzecie, w stwierdzeniu pierwej niż Abraham był, jam jest, to stwierdzenie dowodzi, że istnienie naszego Pana jednorodzonego nie zostało kiedykolwiek przerwane. od momentu jego początku aż do chwili, gdy na 3 dni zostało przerwane na Kalwarii. Po tych dniach został podniesiony z umarłych, aby już nigdy więcej nie umierać, gdy śmierć nad nim już nie panowała. Jezus był największym ze wszystkich ludzi. Był człowiekiem doskonałym, bez grzechu. Ściśle wzorował się na swoim Ojcu do tego stopnia, że pewnego razu, jak powiedział do swoich uczni, pamiętamy, kto mnie widzi, widzi Ojca mego. Będąc na ziemi, postępował tak, jak to by uczynił Ojciec Niebiański na jego miejscu. Pan Jezus opuścił niebiańską chwałę, aby dokonać dzieła wykupienia Adama, a w nim całego rodzaju ludzkiego. Jego zmiana natury z duchowej na ludzką umożliwiła mu złożenie okupu, równoważnej ceny, doskonały człowiek za doskonałego człowieka. Pan Jezus złożył samego siebie na ofiarę Bogu wtedy, gdy poświęcił się w Jordanie, mając lat 30. A dokończył tego dzieła na krzyżu, gdy powiedział znane słowa: wykonało się. To braterstwo, w jaki sposób Pan Jezus już od Jordanu oddawał swoje życie, jest pięknie pokazane w jednym z jego cudów. Pamiętacie, braterstwo, na pewno to wydarzenie. Niewiasta mająca od 12 lat kwotok, nie chcąc przeszkadzać, podeszła do Pana Jezusa z tyłu, z wiarą dotknęła się Go i została uzdrowiona. Pan Jezus poznał, że się ktoś dotknął, bo mówi co? Moc ze mnie wyszła. To właśnie oddawanie życia, to oddawanie tej mocy trwało przez 3,5 roku Jego misji. Aż potem, jak pamiętamy, upadł pod ciężarem krzyża. Dlatego pamiętamy wszyscy modlitwę Pana Jezusa, aby za Jego wierność i posłuszeństwo Pan Bóg uwielbił Go tą chwałą, którą miał wcześniej. Co odpowiedział Pan Bóg? Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Święty apostoł Paweł tak przedstawił tą rzecz w 1 liście do Koryntów, 15 rozdziale, a 27 wierszu. Wszystko bym poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I o tym właśnie mówi tekst naszego hasła konwencji. Tron Twój, o Boże, na wieki. Kochani braterstwo, myślę, że tęsknimy za tym czasem, gdy Pan Jezus, Król Ziemi, Generał Jehowy, który prawo do panowania nad ziemią nabył własną krwią, ujmie władzę nad ziemią. Wtedy będą otarte łzy z oczu naszych, a nikt z nas już nie powie: zachorowałem. W życiu, w działalności Dawida, w jego wielu wojnach pięknie jest pokazany wiek Ewangelii. Natomiast panowanie Salomona to okres wieku tysiąclecia. Salomon jest obrazem zupełnego, kompletnego Chrystusa, głowy i członków Jego ciała. I popatrzmy, braterstwo, teraz, jak to Salomon zaczynał swoje urzędowanie. Że obejmując władzę, zbudował sobie tron. Drugi Księga Kronik, 9 rozdział, 17 wiersz i następne. Król kazał tak sporządzić wielki tron z kości słoniowej i powiec go szczerym złotem. Tron miał 6 stopni, podnóżek ze złota przymocowany do tronu oraz poręcze po obu stron siadania, 2 lwy stały obok poręczy. 12 lwów zaś stało tam na 6 stopniach z jednej i z drugiej strony. I rzecz znamienna, w żadnym innym królestwie czegoś takiego nie zrobiono. Tron służył jako miejsce władzy sądowniczej. Siadał na nim król i wydawał mądre wyroki. Ale król mógł usiąść na tronie. Według przeczytanego tekstu wpierw musiał wspiąć się po 6 stopniach, a 7 był podnóżek, który znajdował się na tym samym poziomie co tron. Czyli w sumie Salomon musiał pokonać 7 stopni, którym to towarzyszyło 14 lwów. Dopiero wtedy Salomon mógł odwrócić się, usiąść na tronie, położyć ręce swoje na poręczach i wydawać wyroki. Pismo Święte braterstwo podaje ciekawy tekst już w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, 31 wierszu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Braterstwo, czy można porównać te oba trony? Myślę, że mają one wiele cech wspólnych. Obecnie żyjemy w czasie niewidzialnej parouzji Pana Jezusa. Jesteśmy jednak przekonani, że owo objawienie z aniołami, czyli z Kościołem, nastąpi już w niedalekiej przyszłości. Jednym ze znanych tytułów naszego Pana jest Syn Dawida. I to by było w harmonii z oczekiwaniem Izraela, że Mesjasz przyjdzie z nasienia Dawidowego i będzie królem na wieki. Ta obietnica jest określona, często wypowiadamy taki cytat, miłosierdzie Dawidowe pewne. Prorok Izajasz w 11 rozdziale swojego proroctwa nazywa Pana Jezusa korzeń Dawidowy, przez którego Izrael i cała ludzkość będzie błogosławiona. Taką obietnicę pozostawił Bóg Dawidowi. Pierwsza Księga Kronik, 17 rozdział, 11 wiersz. A gdy dopełnią się Twoje dni, a Ty pójdziesz do swoich ojców, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, pośród Twoich synów i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę Jego tron na wieki. Ja będę Mu ojcem, On będzie mi synem, nie odejmę Mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed Tobą. Ustanowię Go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron Jego będzie utwierdzony na wieki. Braterstwo, zapewne zgodzicie się ze mną, że przede wszystkim i po pierwsze to słowa te odnoszą się do Salomona, który zbudował świątynię. Ale powaga tej obietnicy tkwi jednak jeszcze gdzieś dalej. Tkwi w pozafigurze, tkwi w Chrystusie, w Mesjaszu. On jest tym, co zbuduje świątynię Bożą, przez którą błogosławieństwa spłyną na cały rodzaj ludzki. On będzie tym domem modlitwy dla wszystkich narodów. W ciągu wieku tysiąclecia, gdy chwalebna świątynia Boża będzie w chwale Królestwa, wszystkie modlitwy zanoszone do Boga, wszystkie błogosławieństwa spływające od Boga będą przechodziły przez tą świątynię, która jest określona jako chwalebny pośrednik nowego przymierza między Bogiem a człowiekiem. Ale braterstwo, pozwólcie, że na moment jeszcze powrócę na chwilę do szczegółów konstrukcji tronu Salomona. Mówiliśmy, że tron ten ile miał stopni? 6 stopni, a 7 był podnóżek, stanowiący część tronu. Jak porównamy Salomona z kompletnym Chrystusem, głową i ciałem, to zobaczymy, że aby Chrystus siąść na tronie, musiał też przejść przez 7 stopni. Czyli 7 okresów Kościoła wspomniane w Księdze Objawienia, zanim usiadł na tronie i zaczął królować. Zauważmy, że te 6 stopni różniło się od tego 7 podnóżka. Tak też jest, braterstwo, i w rzeczywistości. 6 okresów Kościoła różni się od tego 7 okresu Kościoła, okresu laodycyjskiego, bo w tym okresie Pan jest obecny, tak jak Salomon właśnie na tym podnóżku cały czas trzymał swoje nogi. Tron Salomona wyobraża przede wszystkim tron Pana Jezusa z naszego tematowego tekstu. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Jednak braterstwo, dzięki ofierze Dnia Pojednania, jaką złożył Pan Jezus, stało się możliwym, aby Kościół, 144 tysiące, stał się częścią zupełnego Chrystusa. Ich ofiara ma mniejsze znaczenie, a nawet moglibyśmy powiedzieć, że sama w sobie nie miałaby wartości. Ale w połączeniu z wielką ofiarą Chrystusa okażą się oni godni do sprawowania urzędu króla i kapłana. Dlatego, braterstwo, nie zważajmy na cierpienia, ale wspinajmy się po tych stopniach chwały, abyśmy mogli swoje powołanie i wybranie niemocnym uczynić. I chociaż tak pięknego tronu jak Salomona nie było w żadnym królestwie, to jednak, jak pamiętamy, Tron Salomona nie był ustanowiony na zawsze, na stałe. Nawet nasz Pan nie pochodził z linii Salomona, lecz z linii innego z synów Dawida. To dowodzi, że Chrystus jest dziedzicem tronu Dawidowego i że Jego stolica, Jego tron będzie trwały, że On będzie rządził, błogosławił, królował, podnosił do doskonałości, jednał z Bogiem całą ludzkość. Zauważmy, braterstwo, również, że obecnie ta świątynia nie miała być budowana, ani świat nie miał być błogosławiony. Budowa świątyni nie rozpocznie się, aż wszystkie kamienie tej świątyni będą przygotowane. Kochana siostro, drogi bracie, co za wspaniałe mamy obietnice w Słowie Bożym. Pan Jezus obejmie władzę, będzie rządził wszystkie narody, zaprowadzi szczęście, pokój na biegną i skołataną ziemię. Spłynie błogosławieństwo Boże. Powrócą warunki, jakie panowały w raju. Śmierć zostanie zniszczona. Tron, władza, panowanie Chrystusa nie będzie miało końca, jak mówi nasz tekst. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, na zawsze. Lecz nie koniec jeszcze, braterstwo, na tym. Proroctwo Izajasza, 53 rozdział, a 12 wiersz, znane nam wszystkim proroctwo, bardzo często cytujemy, przy okazji obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana, to mówi: dlatego dał mu dział wśród wielu i z mocarzami będzie dzielił łupy, za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę, za przestępców był policzony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. A więc, kochani braterstwo, jakże wspaniała dla nas obietnica. Możemy siedzieć na tronie, tak jak On usiadł z Ojcem na Jego tronie. Kochane braterstwo, zapytajmy samych siebie, czy warto dla takiej nagrody postarać się wytrwać w naszych trudnościach i doświadczeniach? Pamiętajmy na spotkanie Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem, któremu Pan Jezus dał polecenie: sprzedaj, co masz. I mając właśnie to polecenie na względzie, za chwilę przyszedł do Pana Jezusa apostoł Piotr z pewnymi słowami. Przeczytajmy. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 27 wiersz. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą i cóż za to mieć będziemy? Pan Jezus odpowiedział. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 28 wiersz. Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Kochana siostro, drogi bracie, nie ma żadnego porównania. Ale to naprawdę nie ma żadnego porównania między nagrodą wysokiego powołania a skromnymi rzeczami, których się nieraz wyrzekamy, aby zostać Jego uczniami. Nie ma żadnego porównania między wiekiem radości, tej przyszłej radości z Panem tam poza zasłoną, a tymi kilkoma latami służby, jaką dla Niego bardzo często w sposób nieudolny sprawujemy. Sam Pan Jezus zapewnia nas, że otrzymamy tę nagrodę i będzie ona o wiele większa niż ta, jakiej się spodziewamy i na jaką co? Zasługujemy. Jeżeli w ogóle. Ale zauważ, siostro, Pan Jezus powiedział, że nagroda ta będzie dana kiedy? Przy odrodzeniu, czyli w czasie restytucji, o której mówili wszyscy prorocy. Kiedy On zasiądzie na tronie chwały, oni także zostaną ukoronowani i będą brać z Nim udział w naprawianiu ludzkości. Popatrzcie, braterstwo, jak tą myśl wyraża nasz święty apostoł Piotr. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 9 wiersz. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz. A wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tutaj wybranych i wiernych święty apostoł Paweł porównuje do kogo? Piotr, przepraszam, do królów i kapłanów. Gdy myślimy o kapłanach, to na pamięć przychodzi nam kapłaństwo aronowe i jego synów. Jednak czy kapłaństwo to trwało braterstwo wiecznie? No nie. Dokąd trwało kapłaństwo aronowe? Do pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Ale Biblia mówi jednak o innym kapłaństwie. O kapłaństwie trwającym wiecznie. Psalm 110 od pierwszego wiersza mówi tak. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej ześlę Pan z Syonu, Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą. W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje, młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy porannej. Przysiąg Pan i nie pożałuje. Tyś jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swojego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka, będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Kochani braterstwo, jak wspaniałe to proroctwo o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wynika to z pierwszego jego wierszu. Rzekł Pan Bóg do Pana Jezusa. Skoro więc pierwszy wiersz odnosi się do Pana Jezusa, mówi o Panu Jezusie, to myślę, że tak samo i pozostałe wiersze tego psalmu. Zresztą, braterstwo, znajdujemy potwierdzenie tego, gdzie? W Nowym Testamencie. Jak apostoł Paweł napisał w liście do Żydów. Jest tam dany klucz, który pozwala zrozumieć ukryty obraz Melchizedeku. Apostoł Paweł Melchizedeka nazywa nie tylko kapłanem, ale i najwyższym kapłanem, którego urząd czyni go osobą stojącą na szczycie religijnej hierarchii. List do Żydów, 5 rozdział i 4 wiersz to mówi tak. List do Żydów, 5 rozdział od 4 wierszu. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak i Aaron. Taki Chrystus nie sam siebie nadał godność arcykapłana, lecz czyni to ten, który do niego powiedział, Tyś jest moim synem, dziś zrodziłem Ciebie. Chrystus ten urząd otrzymał od samego Boga. Na swój urząd zasłużył swoim własnym cierpieniem i posłuszeństwem. Bóg uwielbił go, Pan Bóg wywyższył go do urzędu arcykapłana. Melchizedek jest symbolem Chrystusa w mocy i chwale Jego Królestwa podczas błogosławienia całej ludzkości. Oto Chrystus, Król Salemu, Król Pokoju, Chrystus głowa i ciało, który będzie panował i sprawiedliwie rządził nad całą ziemią, bo tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Pamiętamy, że Melchizedek był królem i kapłanem, który błogosławił, a nie składał ofiary. Dlatego i Chrystus będzie miał przywilej błogosławienia. Większość królów, jak ci panowali w Izraelu, byli jakimi? Złymi królami. Szybko popadali w bałwochwalstwo, szybko popadali w nieposłuszeństwo. Dlatego Pan Bóg przewidział czas. Przewidział czas ponownego połączenia tych dwóch funkcji. Króla i kapłana w jednej osobie. Tak, aby król był odpowiedzialny za sprawy religijne i jako arcykapłan pozostawał w stałym kontakcie z Bogiem. Człowiek zbudzony z grobu będzie potrzebował takiego właśnie rządu w celu podporządkowania go Bożemu prawu. Odczytajmy słowa z Dziejów Apostolskich, 3 rozdział, 23 wiersz. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, 23 wiersz. Proroka jak ja, pośród braci waszych wzbudzi wam Pan. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał tego proroka, z ludzi wytępiony będzie. Oto braterstwo główna przyczyna. Oto cel, dla którego został przewidziany urząd Melchizedeka. Pozafiguralny Melchizedek, król pokoju i sprawiedliwości, zaprowadzi pokój, równość i szczęście na całej ziemi. Melchizedek narodził się z ojca i matki, tak jak inni ludzie. I umarł podobnie jak inni ludzie. Ale jego kapłaństwo było inne niż kapłaństwo aaronowe. Ono było oparte na innych prawach i na innych regułach. Ono stanowiło figurę pokazującą nam, że funkcja kapłana, jaką Chrystus wraz z Kościołem będzie pełnił podczas tysiąclecia, nie będzie przechodziła z ojca na syna ani na kogo innego. Tytuł tego kapłana według porządku Melchizedeka nasz Pan otrzymał w chwili zmartwychwstania, a funkcję tą zacznie sprawować wtedy, gdy zostanie skompletowany Kościół. Czytaliśmy, braterstwo, słowa, że Chrystus jest Melchizedekiem, że będzie królem i kapłanem na wieki. Innymi słowy, że rząd swój będzie pełnił bez końca. Jezus będzie kapłanem jednak do czasu, kiedy będzie tego potrzeba. Czyli w zasadzie do końca wieku tysiąclecia. Zakończy on swoje dzieło pośredniczenia, gdy cała ludzkość zostanie przywrócona do stanu doskonałości, taką, jaką miał Adam, zanim zgrzeszył. Wtedy Jezus odda swoją władzę Bogu Ojcu, bo ludzkości już wtedy więcej nie będzie potrzeba pośrednika. Wtedy, gdy sama stanie się doskonała, dostąpi ona wtedy, tak jak Adam w raju, bezpośredniego kontaktu z Bogiem, przed Nim będzie odpowiadać za wszystkie swoje czyny. Jednak tytuł, stanowisko, urząd Pan Jezus zachowa na zawsze. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Kapłaństwo według porządku Melchizedeka przewyższało kapłaństwo aaronowe jeszcze z innego powodu. Kapłan według porządku Aarona był grzeszny i aby składać ofiary, musiał najpierw sam się oczyścić. Musiał złożyć ofiarę za swój grzech, zanim mógł starać się od Pana Boga o łaskę dla Izraelitów. W przeciwieństwie do nich Pan Jezus, jak już wspomnieli, jest czysty, niewinny, bez grzechu i złożył ofiarę raz za wszystkich. Został zbudzony z martwych do boskiej natury, do stanu nieśmiertelności i żyje na wieki wieków. Rozdział 8 listu do Żydów odsłania nam, braterstwo, tajemnicę wieku tysiąclecia jeszcze z innego punktu widzenia. Przedstawia Chrystusa jako pośrednika nowego przymierza. Gdy Kościół zostanie skompletowany, gdy ostatni członek malutkiego statka przejdzie poza którą zasłonę, gdy członkowie wielkiego grona obmyją swoje szaty we krwi barankowej, wtedy zasługa Chrystusa zostanie zastosowana za przede wszystkim Adama, jak również cały świat. Wtedy Bóg zawrze z narodem żydowskim nowe przymierze, a potem błogosławieństwa restytucji zostaną zlane na całą ludzkość. W tym obrazie Chrystus, pozafiguralny Melchizedek, będzie pośrednikiem nowego przymierza. Przyglądając się, braterstwu, bliżej tego urzędowi króla i kapłana, przekonamy się, że znakomicie odpowiada on nowemu rządowi, który oczekuje cała ludzkość. Ten król i kapłan będzie w stanie zrozumieć i rozwiązać wszystkie ludzkie problemy. Chrystus i Kościół będą dysponować wieloma doświadczeniami zdobytymi podczas życia tutaj na ziemi. Bracie, siostro, jeśli chcesz, a myślę, że tak, być członkiem tej klasy, to obecne doświadczenia mają nam służyć za lekcję, za naukę, jak być wiernym, jak polegać na Bogu, jak być posłusznym Jego prawu. Cytowany przez nas Psalm 110 mówi o jednym z wielu tytułów naszego Pana. Tyś jest kapłanem na wieki. Braterstwo, tytuł taki Pan Jezus otrzymał, jak już mówiliśmy, jako nagroda za wierność, za posłuszeństwo Bogu przy swoim zmartwychwstaniu. Ale drogie braterstwo, jest pytanie dla nas, co robić? Jak żyć? Jak postępować, aby ten tytuł do nas się odnosił? aby gdy bieg naszego życia się skończy, a przecież nie wiemy, kiedy to będzie, i gdy staniemy przed Bogiem, abyśmy usłyszeli te wspaniałe słowa. Pójdź, bądź kapłanem na wieki. Dobryś bój bojował, wiary zachował. Bądź królem i kapłanem na wieki. Zresztą, jak już mówiliśmy, kapłanem był Aaron i jego synowie. Ale zdarzało się, że któryś z jego synów miał jakąś wadę, prawda? Wtedy choć był z rodu kapłańskiego, chleby pokładne mógł spożywać, to ze względu na swoją ułomność za zasłonę wejść nie mógł. Przeczytajmy trzecią Księgę Mojżeszową, 21 rozdział, począwszy od 17 wierszu. Trzecia Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 17 wiersz. Przemów do Aarona tymi słowy. Nikt ułomny z Twojego potomstwa w ich przyszłych pokoleniach nie będzie przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował, a więc ani ślepy, ani chromy, ani zniekształconą twarzą, ani z przydługimi kończynami, ani mężczyzna, który ma złamaną nogę lub złamaną rękę, albo garbaty, ani karłowaty, ani z bielmem na oku, ani chory na świerzb, ani parszywy, ani z uszkodzonymi jądrami, żaden z potomków Aarona kapłana, który ma jakąś wadę, niech nie przystąpi, aby składać ofiary ogniowe Panu. Jest ułomny, nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu, lecz będzie spożywał pokarm swojego Boga zarówno z najświętszych, jak i ze świętych darów. Wszakże poza zasłonę nie będzie wchodził, do ołtarza nie przystąpi, bo jest ułomny. Niech więc nie bezcześci mojej świętości, gdyż ja, Pan, je uświęcam. I Mojżesz powiedział to Aaronowi, jego synom oraz wszystkim synom izraelskim. Braterstwo, ułomność, wada to nasze grzeszne życie, to nasze złe uczynki. I mówi teraz, taki choć jest kapłanem, taki choć uczęszcza na nabożeństwa, taki choć chleb Słowa Bożego pożywa, to mówi co? Za zasłonę nie wejdzie, nie zostanie kapłanem na wieki, bo wada przy nim jest. Jakie, braterstwo, to były wady? Jest wspomniany ślepy, czyli taki, który nie widzi piękna Słowa Bożego. Jego duchowa choroba spowodowała uszkodzenie wzroku. Człowiek ślepy widzi tylko ciemność, nie widzi piękna i kolorów Słowa Bożego. Chromy, to znaczy niestały, zmienny. Eliasz mówił do Żydów, jeśli Baal Bogiem, idźcie za nim. Jeśli Pan Bóg Bogiem, idźcie za nim. Dokąd będziecie co? Chramać na obie nogi. Tym wzmocnieniem dla naszych nóg niech będą codzienne studiowanie Słowa Bożego, Jego obietnic. Złamana noga. Nie możemy wtedy postępować tą wąską drogą naprzód. Złamana ręka. Dlatego ręce to są nasze uczynki, jak pisze święty apostoł Paweł w pierwszym myśle do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a 8 wierszu. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. A braterstwo, garbaty, to taki człowiek, który jest zgięty, który ciągle patrzy na dół, na rzeczy ziemskie. Tym bagażem dla nas jest to wszystko, co bardziej cenimy niż Pana Boga. To wszystko, co nam przeszkadza nieraz w uczęszczaniu na nabożeństwa, to, co nam nieraz może przeszkadzało przyjechać tutaj na to miejsce. Abraham był bogatym człowiekiem, ale braterstwo, nie był garbatym. Gdy takim było polecenie Pana, zostawił wszystko, co miał i poszedł, nawet nie wiedząc, dokąd idzie. Chore oczy. Wszystko widzą jednakowo. Nie widzą różnicy między sprawami bożymi i ziemskimi. Chory na świerzb. Ciągle się drapie. Ciągle coś mu jest nie tak. Ciągle coś mu nie pasuje. Ciągle z czegoś jest co? Niezadowolony. Biblia mówi o tych, co mają mieć świerzbiące uszy. Kochani braterstwo, weszliśmy do rodziny Bożej. Chrystus stał się naszym bratem. Uczęszczamy na nabożeństwa, a więc jesteśmy z rodziny kapłańskiej. Czy będziemy kapłanami na wieki? Czy wejdziemy poza zasłonę? Jeśli nie będziemy walczyć z naszymi wadami, to na pewno nie. Dlatego, braterstwo, jeśli by się okazało, że jest przy nas jakaś wada, z tych tu wymienionych, w cytowanym tym tekście lub inna, to z Bożą pomocą nie zostawiajmy tego do przyszłego jutra, ale od dzisiaj podejmijmy z nimi walkę. Prawda przyjęta do naszych serc powinna zmieniać nasz charakter. Patrząc w tył, braterstwo, na nasze chrześcijańskie życie, powinniśmy widzieć, jak zmienia się nasz charakter. Na przykład powinniśmy zauważyć, że 5-10 lat temu miałem taką lub inną wadę charakteru, ale teraz dzięki pomocy Pana, prawdy, braci, udało mi się ją zwalczyć. Przeglądajmy się w Słowie Bożym jak w lustrze. Braterstwo, cytowaliśmy już ten fragment Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału 31 wierszu. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. W obrazie tym Chrystus odłącza owce od kozłów. A sprawdzianem jest co? Sprawdzianem jest miłość. Sprawdzianem, braterstwo, jest jak kochałem, bo sprawdzianem każdej religii jest miłość. Popatrzmy, że w ów dzień sądu ludzie sądzeni będą za co? No w zasadzie z tego, czego nie uczynili. Sądzone będą grzechy zaniedbania. Powstrzymanie się od miłości to zaprzeczenie Ducha Chrystusa. Powstrzymanie od miłości to świadectwo, że tak w ogóle naszego Zbawiciela nie znaliśmy, a jeśli w moim sercu nie ma miłości, to On na próżno żył, na próżno cierpiał i na próżno umarł. Jeśli żyję tylko dla siebie, jeśli w swoim życiu myślę tylko o sobie, to tak jakby Chrystus nigdy nie żył i nigdy nie umarł. Bo popatrzmy, braterstwo, do pracy wożą nas coraz szybsze i wygodniejsze samochody. W pracy pomagają nam coraz lepsze komputery. Ale kochać innych musimy nauczyć się sami. I to, braterstwo, czyńmy to szybko, bo przecież oni tak szybko odchodzą. Życie nie jest zabawą. Dla nas życie to twarda, czasem bezwzględna szkoła życia. Na sądzie spotkają nam tych, których pomogliśmy, ale będą też tacy, na których nie ulitowaliśmy się, a nawet może nimi wzgardziliśmy. Pamiętajmy, braterstwo, że gdziekolwiek idziemy, cokolwiek czynimy, jesteśmy obserwowani. Ludzie nas obserwują. Przez to, co czynisz, jakie rzeczy miłujesz, przez Twoje słowa, przez zewnętrzne objawy Twoich uczuć, namiętności, ujawniasz samego siebie. W ten sposób jesteś obserwowany przez swoją rodzinę, przez swoich braci, przez przyjaciół i przez innych ludzi. Jest jednak jeszcze inne oko, które Cię obserwuje. Jest to oko Twojego sumienia, które nawet w skrytych rzeczach myśli i waży rozliczne zakamarki Twojej duszy. Biada, jeśli oko Twojego sumienia zaciemniłeś kwasem grzechu, samolubstwem i pychą. W takiej sytuacji brak Ci najlepszego przyjaciela i doradcy. Bo Biblia Święta mówi, że kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawnych swoich grzechów, mówi drugi list Piotra, 1 rozdział 9 wiersz. A 1 list Jana, 2 rozdział 11 wiersz mówi, kto zaś brata swojego nienawidzi, jest w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła oczy jego. Pamiętajmy, braterstwo, że jesteśmy również obserwowani przez wszechmogącego Boga, z którym zawarliśmy przymierze przy ofierze. On widzi, czy nasze chodzenie z Bogiem jest szczere, z serca, czy takie może trochę dla oka. Jeśli szczerze starasz się służyć Bogu, jeśli pełnisz Jego wolę, na ile Cię stać, a mimo to czujesz w sobie różne słabości, to nie zniechęcaj się, bo dla nas są napisane słowa pociechy psalmu 33. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana. On naszą pomocą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniowi. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Kochani braterstwo, pamiętajmy o słowach naszego tematowego wiersza. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Nie tylko podczas wykładów, nabożeństw z dnia dzisiejszego, ale też podczas przerw, podczas naszej podróży do domu i całego naszego życia, w poniedziałek, we wtorek i następne dni tygodnia. Pamiętajmy na werset tematowy, gdy przyjdą na nas trudności i doświadczenia, że mamy Pana, mamy naszego Zbawiciela, który jest na tronie. Do tego tronu, do tronu łaski, braterstwo, mamy zawsze dostęp. On nigdy nie śpi, nigdy nie drzemie. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Tego właśnie Chrystusa spotkał na swojej drodze Saul z Tarsu, jadąc do Damaszku. Autor Dziejów Apostolskich pisze, że Saula oświeciła światło z nieba i powaliła na ziemię. Ale święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, w 9 rozdziale i 1 wierszu mówi tak. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Pana? Zauważmy, święty autor Dziejów Apostolskich mówi, to była światłość. Ale święty apostoł Paweł mówi, ja Pana widziałem. Kochani braterstwo, czy pamiętamy słowa 417 pieśni? Jezus przyszedł, chwale Jego. Czy z Nim będę miał swój dział? Czy jak nieprzyjaciel Jego będę po lewicy stał? Jezus przyszedł, z Nim nagroda, tym, co zwyciężyli świat. Czy ja będę cześć z nimi miał? Czym ja pańskich braci brat? Pan Bóg powiedział do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Czy w Nim będę miał swój dział? Czy jak nieprzyjaciel Jego będę po lewicy stał? To braterstwo zależy tylko ode mnie, bo ktoś to tak powiedział. Pan Bóg może cały świat zniszczyć i nowy postawić, lecz bez Twojej zgody nie może Cię zbawić. Niech ta obietnica Słowa Bożego, ta obietnica przyszłego Królestwa, uczestnictwa z Panem Jezusem i z braćmi wzmacnia nas, dodaje nam siły do wytrwania w poświęceniu. Niech ta dzisiejsza konwencja przyczyni się do tego, że uczynimy krok ku wystawionemu wzorowi w Jezusie Chrystusie. Że od dziś, od 10 października staniemy się jeszcze bardziej wiernymi dziećmi Bożymi. A jeśli z ufnością zachowamy do końca naszego życia te obietnice, to zgodnie z obietnicą Księgi Objawienia, 2 rozdziału 10 wierszu do Efeskiego zboru mówi, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie, bracie, siostro. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Tak więc, droga siostro, drogi bracie, będziesz siedział wraz z Chrystusem na tronie chwały na wieki wieków. I otrzymania tej wspaniałej nagrody, udziału w tym królestwie, życzę wszystkim, sam pragnę. Co daj nam Boże. Amen.